pierwszej księdze Mojżeszowej w 50 rozdziale, ten urywek, który słyszeliście, już dzisiaj czytamy. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich Jakub, mówili: może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. A jakie to było zło, to czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej w 37 rozdziale, wersety powiedzmy 18-27. Pierwsza księga Mojżeszowa. I ujrzeli go bracia z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Mówiąc jeden do drugiego: oto idzie ów mistrz od snów. Nurze, chodźmy i zabijmy go i wrzućmy go do jakiejś studni. A potem powiemy: dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki, rzekł: nie zabijajmy go. Potem Ruben rzekł do nich: nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić do ojca. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie, pochwycili go i wrzucili go do studni, a studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów przybywającą z Gileadu. Wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirrę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich: jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili. Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż on jest bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Ci za mądrość Twojego słowa, za to, że w Chrystusie, Panie, możemy to słowo rozumieć, że Ty nas pouczasz i Ty nas prowadzisz przez swojego Ducha. Boże, prosimy Cię, byś zechciał otworzyć dzisiaj nasze uszy, nasze serca na właśnie Twoje słowo, na słowo, Panie, które jest prawdą, które jest mądrością, które jest pochodnią naszym ścieżką. Prosimy, pobłogosław dzisiejsze rozważanie ze względu właśnie na całe dzieło, którego Chrystus dokonał w nas. Amen. Tytuł dzisiejszego kazania to jest proces przebaczania i testy wiary. Proces przebaczania i testy wiary. Słuchajcie, historia biblijna jest pełna bratobójczych walk, pełna sporów, pełna różnych napięć między braćmi. Zobaczcie, Adam i Ewa jako pierwsi rodzice grzeszą przez nieposłuszeństwo Bogu, grzeszą jako kapłaństwo, tak, jako kapłani w świątyni Bożej. I co się dzieje? Zobaczcie, ich synowie, Kain i Abel, zaczynają się zwalczać, przy czym wiadomo, Abel jest tym sprawiedliwym, Kain natomiast grzeszy zawiścią względem brata. Później mamy patriarchów, mamy historię Izaaka i Izaak też grzeszy przeciwko Bogu w jakiś sposób. Może to nie jest takie na pierwszy rzut oka oczywiste, ale Izaak moim zdaniem grzeszy, nie rozpoznając Bożego postanowienia względem swoich synów. To tak, to jego żona Rebeka wiedziała, że młodszy będzie panował nad starszym, a starszy ma służyć młodszemu. Tak? Pytanie, dlaczego Izaak nie usłuchał tego słowa, które Bóg wypowiedział do jego żony. Ale zobaczcie, co się dzieje za chwilę. W opowiadaniu biblijnym Ezaw dochodzi do miejsca, gdzie najpierw po prostu w swojej głupocie, w bardzo taki sposób, można powiedzieć, frywolny, gardzi swoim pierworodstwem. A Jakub to wykorzystuje, tak? I kupuje od niego to pierworodstwo. Tutaj nie ma dwóch zdań, że transakcja jest sprawiedliwa, tak? Umówili się na taką cenę, więc Jakub ze swojej strony dokonał tutaj właściwego zakupu. Ezaw po prostu był głupi w tym momencie. Mamy inne przykłady dalej w Biblii. Gedeon, pamiętacie Gedeona, wielki wojownik, wielki wódz na początku, ten, który zaufał Bogu, tak, ten, który rozłożył runo, Bóg dał mu znak, że będzie z nim, ale tuż pod koniec jego życia Gedeon staje się bałwochwalcą, przyjmuje imię Jerubaal, tak, i zaraz w następnym opowiadaniu w Księdze Sędziów czytamy o tym, jak jego syn, jeden z jego synów miał tych synów 71 i jeden z tych 71 synów morduje wszystkich 70 braci swoich. Także czytamy o tym w Księdze Sędziów w 9 rozdziale. Później mamy Królestwo Dawida, mamy wielkiego, sprawiedliwego człowieka według Bożego serca, jak czytamy w pierwszej Księdze Samuela. Ale wiemy, że ten wielki człowiek, ten wielki mąż Boży, ten, który był według Bożego serca, ten, który zwalczał niedźwiedzie, Goliatów, ten, który zwalczał Filistynów, nie potrafił oprzeć się pokusie, tak, względem żony Uriasza, co poprowadziło go później w konsekwencji, ten grzech zaprowadził go w konsekwencji do zabójstwa, do morderstwa. No i co się dzieje? Co się dzieje z synami Dawida? Zwalczają się wzajemnie, nawzajem się mordują. Także w Biblii, słuchajcie, znajdziemy wiele przykładów bratobójstwa i to najczęściej takiego bratobójstwa, gdzie w grę wchodzi też taka rzecz, że jeden jest sprawiedliwy albo jeden jest inny trochę niż pozostali i ta inność przeszkadza, tak? Przeszkadza pozostałym. Jak czytamy w jednej z Ewangelii w Nowym Testamencie, Abel był pierwszym prorokiem. Jezus mówi, że wszystkich sprawiedliwych proroków będą żądali za krew tych, będą żądali zapłaty od tego pokolenia za krew wszystkich sprawiedliwych proroków, począwszy od Abla. Abel był pierwszym prorokiem i to strasznie mierziło Kaina, tak? Także ci, którzy się trzymają Boga, którzy starają się żyć sprawiedliwie, są trochę inni, starają się żyć inaczej niż pozostali, to są ludzie, którzy często w historiach, w opowiadaniach biblijnych giną, tak? Można by tu się pokusić gdzieś o takie udanie się może do tego schematu kozła ofiarnego, tak? Ale nie będę się na tym dzisiaj skupiał. W każdym razie też istnieje w różnych kulturach takie przekonanie, że ktoś jest inny, to jest ten sprawca nieszczęść i trzeba go zabić. Ale zobaczcie, w Biblii rzeczywiście bracia się ranią, bracia się zwalczają, bracia próbują się pozabijać. Kiedy dochodzimy do opowieści o Jezusie, to dokładnie to samo się dzieje z Nim. Bracia go zwalczają, bracia myślą, że jest głupi, że jest szalony, przepraszam, może nie tyle głupi, co szalony. Tak, bracia i matka przychodzą w pewnym momencie, kiedy on rozprawia z innymi i stwierdzają, że muszą zabrać tego szaleńca, żeby nie przynosił im wstydu. Także Biblia jest pełna takich przykładów właśnie zwalczania się między braćmi, tak? Jeśli jest brat sprawiedliwy, który stara się żyć, tak, w sposób sprawiedliwy i nawet potrafi napomnieć swoich braci, to bardzo często w Biblii on spotyka się z niezasłużoną karą. I podobnie jest w przypadku Józefa, o którym dzisiaj czytaliśmy. Zobaczcie, był sprawiedliwy, ponieważ jak czytamy w 37 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, można powiedzieć, to jest wzorzec posłusznego syna. Ten, który był u ojca, ten, który był posłuszny ojcu, ten, który doglądał wszystkiego w imieniu swego ojca, lecz niestety miał jeden problem. I tym jego problemem było to, że był zbyt blisko Boga. Oczywiście to jest pewien tutaj taki sarkazm. Po prostu, no wiecie, był zbyt pobożny, można powiedzieć. Był zbyt pobożny i rzeczywiście zbytnia pobożność może mierzić innych ludzi. miał po prostu prorocze sny w swoim życiu, tak? I ja wiem, że czasami się mówi o Józefie, a mógł trzymać język za zębami, mógł nie mówić, ale z drugiej strony dlaczego, skoro to rzeczywiście było Boże proroctwo, tak? Rebeka też Izaakowi, powiedziała o proroctwie, jakie ona otrzymała od Boga. No i oczywiście dalej czytamy w tym opowiadaniu, że przynajmniej 9 albo 10 braci sprzysięgło się, aby go zabić, tak? No, po prostu to był człowiek, który swoją sprawiedliwością ich strasznie mierdził. To był człowiek, który tym swoim odstawaniem od innych, tak? Tą swoją bliskością z Bogiem po prostu im przeszkadzał, tak? I miał 11 braci, tak? Beniamin był najmłodszy, prawdopodobnie był w domu. Tutaj mamy 10, z czego Ruben jest, wydaje się, jeszcze najbardziej sensowny w tym wszystkim. Ruben stara się tutaj to życie ocalić. Natomiast Juda wydaje się, że jest jakby przywódcą tego spisku. Juda to Juda przecież proponuje, żeby go... Nam się wydaje, że to jest o takie lepsze rozwiązanie, sprzedać kogoś w niewolę. Ale według Starego Testamentu, jeśli ty na siłę uczyniłeś kogoś niewolnikiem, to jest tak, jakbyś go zabił, tak jakbyś go po prostu... Także tutaj wydaje mi się, że to tutaj wcale ta historia nie wybiela czynu Judy. No i oczywiście Juda wpada na pomysł, że skoro na trasie pojawili się Ismaelici, którzy szli do Egiptu, to sprzedadzą go i w ten sposób zyskają trochę kasy. No, już i tak go nienawidzą i tak dalej, to przynajmniej jeszcze na tym trochę zarobią. Dostaną za to trochę srebrników. Może nie do końca ubili dobry interes, bo dostali za Józefa tylko 20 srebrników. Przypominam wam, że zapłata za niewolnika to było 30 srebrników. Jezus za tyle został wydany. Jak czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej w 21 rozdziale, w 32 wersecie, cena za niewolnika to jest 30 srebrników. Także Józef został sprzedany, można powiedzieć, to była jakaś promocja, tak? To po prostu został tanio sprzedany. Był dla braci tańszy niż niewolnik, można powiedzieć. I oczywiście znamy wszyscy dalszą część tego opowiadania. Józef dzięki temu, kim był, można powiedzieć, dzięki temu, że trzymał się Boga, dzięki temu, że zaufał Bogu, Bóg ocalił go od śmierci. Bóg jest tym, który przecież ocala od śmierci, jak czytamy w innych miejscach Pisma Świętego. Bóg jest tym, który sprawia, że powstajemy z martwych. I Józef też wrzucony, można powiedzieć, zabity przez braci, w cudzysłowie, ale doświadczenie niewolnictwo jest jakby zabiciem. Józef stał się z czasem najważniejszym człowiekiem w Egipcie, zaraz po faraonie. Jak myślicie, gdybyście wy byli w takiej sytuacji, doświadczyli tyle zła od swoich bliskich, od swoich braci, co wy byście zrobili po latach, gdybyście mieli moc teraz, gdybyście mieli cokolwiek do powiedzenia w ich, nie wiem, gdybyście byli sędzią Sądu Najwyższego, a wasz brat by przyszedł, bo przeskrował coś, ukradł coś czy coś, przyszedłby do sądu. Jak wy byście postąpili? Postawcie się na chwilę w jego sytuacji. Co byście zrobili komuś, kto chciał was zabić, gdybyście zostali królem? Co byście uczynili komuś, kto was pobił, więził, sprzedał obcym ludziom? Słuchajcie, ta historia jest niesamowita, uważam. Zachęcam was, żebyście kiedyś jeszcze raz sobie poczytali te rozdziały, bo Józef w niesamowity sposób, słuchajcie, naprawdę w jakiś, można powiedzieć, boży sposób doprowadza do przebaczenia. To jest cały proces, słuchajcie, który prowadzi do przebaczenia, do pojednania, do nawrócenia braci. I on sprawia, że ci bracia stają się Bożymi sługami. Bożymi sługami. Trochę wam o tym teraz opowiem. zwrócę wam uwagę na kilka rzeczy, natomiast mówię, zachęcam was, żebyście do tego się kiedyś sięgnęli. Także co się przytrafia dalej braciom w rozdziałach 42, 43 i 44? W ziemi Izraela, tak? To znaczy, to jeszcze nie jest ziemia Izraela, to jest ziemia, w której Jakub osiadł ze swoimi synami. Kiedyś ta ziemia będzie ziemią Izraela, nastaje głód. I bracia muszą udać się do Egiptu. Oczywiście nie wiedzą, co się stało z Józefem. Myślą, że może po prostu już nie żyje, może został zabity. Gdzieś tam jakiś Egipcjanin zakatował już Józefa na śmierć. Także trafiają do Egiptu i zobaczcie, co robi Józef. Józef ich rozpoznaje, oni jego nie rozpoznają. Może dlatego, że był umalowany jak Egipcjanin. Wiecie, jak Egipcjanie wyglądali. Jeśli nie wiecie, to możecie zobaczyć zdjęcia z obozu. Radka szczególnie zdjęcia zupełnie inaczej, nie do rozpoznania. Także Józef był innym człowiekiem dla nich. Nie rozpoznali go. I Józef, słuchajcie, oskarża ich o szpiegostwo i wrzuca ich do więzienia na 3 dni, gdzie mogą zrobić rachunek sumienia. I teraz zobaczcie, kiedy trafiają do więzienia, w jakiś dziwny sposób Bóg za tym wszystkim stoi. I co oni sobie myślą? Oni oczywiście zaczynają od razu sobie przypominać, co zrobili kiedyś swojemu bratu. Że wrzucili go do wyschniętej studni, że więzili go przez kilka dni, tak, a później go sprzedali. I to samo się teraz dzieje z nimi. Tak? Poniekąd to znalezienie się w podobnej sytuacji sprawia, że mogą rzeczywiście zrozumieć swój błąd. Potem Józef oddziela jednego z braci, tak, i mówi, że ty musisz zostać, wy możecie wrócić i przyprowadzić swojego najmłodszego brata. Jeśli to, co mówicie, okaże się prawdą, to was wypuszczę. Tak? Także dokładnie tak samo, jak oni zrobili z nim. Oddzielili jednego, poddali go więzieniu, tak teraz on, tak, poddaje jednego z nich więzieniu. I teraz tak, 42 rozdział, wersety 21-22, czytamy. Wtedy mówili jeden do drugiego, zaiste zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu, bo widząc utrapienie duszy jego, gdy nas błagał, nie usłuchaliśmy go, dlatego przyszło na nas to utrapienie. Wtedy odezwał się Ruben, mówiąc, czy nie mówiłem do was tymi słowy, nie grzeszcie przeciwko chłopcu, lecz nie usłuchaliście. Otóż teraz żąda się obrachunku za krew jego. Bardzo ciekawe, słuchajcie, to jest sytuacja po wielu latach dochodzi do takiego porządnego rachunku sumienia. Nie usłuchali go, jak ich błagał. Teraz on wydaje się ich nie słuchać, ale wiemy, że Józef nie jest człowiekiem okrutnym. Kiedy się od nich oddala, kiedy wychodzi do komnaty obok, płacze, tak? Jest to pewna ciężka lekcja, ale on wie, że ta lekcja jest potrzebna. Jest dla nich jak kochający ojciec, tak? Musi pokazać im ich błąd, a z drugiej strony też jego to rusza. Co się dzieje dalej? Mam nadzieję, że gdzieś przypominacie sobie trochę. Bracia jadą z powrotem do ojca, otwierają sakwy, w której jest zboże, i na wierzchu tych sakiew znajduje się srebro. Znajduje się srebro. Są po prostu w tym momencie już przerażeni. Co się stało? Skąd to srebro? Będą musieli się ojcu wytłumaczyć, skąd to srebro. Nie? Wydaje się, że mamy tutaj paralele z tym, co się stało wcześniej. Nagle mieli 20 srebrników. Czy wytłumaczyli ojcu, skąd mieli tamte pieniądze? Dochodzimy do 43 rozdziału. Czytamy o drugiej podróży braci do Egiptu. Biorą podwójną ilość srebra, tak żeby zwrócić tamto, plus dodatkowo zapłacić za nowe zboże. I czytamy tutaj w 43 rozdziale, że kiedy docierają do Egiptu, Egipcjanie, kiedy siadają do stołu, Egipcjanie z nimi nie jedzą. I teraz pytanie, dlaczego Egipcjanie nie akceptują ich przy swoim stole? Myślę, że to jest dosyć takie niezbyt jasne, to jest w naszym tekście, ale mi się wydaje, że jedno z takich tłumaczeń może być takie, że po prostu Egipcjanie byli nawróceni, bracia nie. Bracia byli bałwochwalcami podczas gdy Egipcjanie byli już ludźmi nawróconymi do Jahwe. Egipcjanie po prostu w tym momencie chcieli może nawet za radą Józefa pokazać, że coś jest nie tak z tymi braćmi ciągle. I kiedy dochodzimy do 44 rozdziału, Józef rzuca braciom jeszcze jedno wyzwanie. Tym razem w dworze Beniamina znajduje się kubek, tak zwany kubek wróżb. I oczywiście Józef wysyła za nimi swoich strażników, oni ich dopadają. I jest pytanie, czy nie wiedzieliście, że ktoś taki jak ja może praktykować wróżby? Wydaje mi się, że Józef ciągle ich uczy przez to, tak? O ile się zwrócicie nie do Boga, lecz do Egiptu o pomoc, będziecie głodować, popadniecie w niewolę. Musicie zwrócić się do prawdziwego Boga, aby żyć. Jeszcze jest jedna taka ciekawa rzecz, słuchajcie, w tych wszystkich opisach. I to jest bardzo ciekawa rzecz związana z Beniaminem, z tym najmłodszym, drugim najmłodszym bratem. Na początku ojciec też, kiedy Jakub traci Józefa, ojciec wyróżnia Beniamina, podobnie tak jak wcześniej wyróżnił Józefa, bo zostawia go przy sobie, nie posyła go z pozostałymi 10. I testem jest właśnie to, żeby przyprowadzili tego najmłodszego brata, Beniamina, o którym mówili, że został z ojcem. W ten sposób mogą potwierdzić swoją prawdomówność. Ojciec oczywiście na początku nie chce się godzić, ale w końcu ulega, bo musi, bo głodują. I kiedy Beniamin przybywa w końcu do Egiptu, Józef okazuje mu szczególne względy. Często się mówi tak, że wszystkim porówno, tak, że wszystkich tak samo trzeba traktować. Dlaczego Jakub traktował Józefa w szczególny sposób? No dlatego, że Józef był posłuszny, dlatego, że Józef był sprawiedliwy, pozostali nie. I Józef też okazuje teraz szczególne względy temu najmłodszemu synowi, Beniaminowi. On dostaje 5 razy więcej, tak, jedzenia, 5 razy więcej szat i tak dalej. I teraz pytanie, w jaki sposób bracia zachowają się znowu w bardzo podobnej sytuacji? Historia się powtarza, słuchajcie. Na początku Józef otrzymał od ojca szatę z długimi rękawami, co w języku Biblii, szczególnie Starego Testamentu, oznacza władzę, oznacza bycie zarządcą, tak? Szata z długimi rękawami. Teraz jest ten sam test. Co bracia zrobią z Beniaminem? Zawiść, pamiętacie zawiść, jaką darzyli względem Józefa? Ta zawiść, która doprowadziła ich do tego czynu. No i właśnie jak się zachowają wobec Beniamina. I słuchajcie, tutaj, w tym momencie pomału zaczyna się, można powiedzieć, rachunek sumienia już był, ale tutaj zaczyna się prawdziwy proces nawrócenia. Juda, ten, który był przywódcą spisku, ten, który był niesprawiedliwy, bo też wcześniej w 38 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy o tym, jak poszedł, spał ze swoją synową i tak dalej. Był to człowiek porywczy, człowiek, który nie potrafił być cierpliwy. Juda naprawdę wychodzi tutaj na prowadzenie. Juda, który był częścią spisku na życie Józefa, teraz był gotowy złożyć swoją wolność za Beniamina. On powiedział teraz, nie, to mnie uwięź, tak, Józefie, czy król Egiptu, teraz mnie uwięź, po to, by Beniamin mógł być wolny. Także zobaczcie, jak wielki proces nawrócenia zaszedł w tym człowieku. Kogoś, kto pał nienawiścią i chciał zabijać, do tego, który jest w stanie złożyć swoje życie za innych. Tak? Nastąpiła wielka zmiana. I po nawróceniu, słuchajcie, kiedy Juda się nawraca, czytamy o tym w 45 rozdziale, jak bracia otrzymują szaty chwały. Tak? Kiedy się nawracają, otrzymują, można powiedzieć, szaty chwały. Słuchajcie, dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego między innymi, że wydaje mi się, że w Starym Testamencie, na pewno w Księdze Rodzaju, o ile nie w całym Starym Testamencie, nie ma lepszej postaci, która by tak dobrze obrazowała Chrystusa, jak Józef. Zobaczcie, Józef, który doprowadza do nawrócenia braci, który, można powiedzieć, ściąga z nich brudne szaty, zakłada im szaty chwały. Józef jest sprawiedliwy jak Chrystus. Józef jest posłuszny Ojcu we wszystkim. Jest cierpliwy w swoich cierpieniach. Zobaczcie, nie idzie na skróty w swoich wyzwaniach. Tak? Wiecie, Dawid też miał później różne okazje, by szybko zabić Saula i sam zostać królem. Chrystus, tak, był już nawet matka go zachęcała, żeby szybko zaczął działać. On mówi, nie, to jeszcze nie mój czas. Czeka na właściwy czas. Jest cierpliwy względem swego panowania. Także zobaczcie, co Józef okazuje się cierpliwy i sprawiedliwy w sytuacji, kiedy żona Potyfara kusi go, aby został, to znaczy co, proponuje mu taki układ, tak, prześpij się ze mną, będziesz moim protegowanym, tak? Niewolnik, słuchajcie, który dostąpiłby zaszczytu przespania się ze swoją, z żoną swego pana, tak? Można powiedzieć, ona by na pewno mu zapewniłaby mu prawdopodobnie lepsze życie, tak? On mówi, nie, tak się nie godzi. Nie godzi się to przed Bogiem. Także Józef jest wierny względem Boga, jest wierny względem przełożonych. Dlatego Potyfar go chroni, można powiedzieć, nawet kiedy musi go za ten czyn wrzucić do więzienia, to jednak w tym więzieniu nie zostaje zabity, bo prawdopodobnie taka byłaby kara za rzucenie się na żonę pana, to jednak ocalał. Także słuchajcie, Józef w konsekwencji swojego posłuszeństwa, swojego podlegania Bogu, swojej sprawiedliwości i wiernego służeniu kolejnym przełożonym staje się, można powiedzieć, sprawiedliwym królem Egiptu, ale nie tylko Egiptu, bo całego świata. Pod koniec Księgi Rodzaju czytamy o tym, jak z różnych krajów przychodzą do Józefa po zboże, w tym też oczywiście bracia z terytorium dzisiejszej, można powiedzieć, Palestyny. Zbawia ludzi. W jaki sposób? Daje im chleb, ale bierze ich też w niewolę. I tutaj chciałbym jeszcze jakby taki wątek poboczny wam zaznaczyć, że nam się często kojarzy to, że wzięcie w niewolę, tak, w każdych okolicznościach jest złe. Tak? My nie lubimy, my jesteśmy dzisiaj tacy wolni, my jesteśmy dzisiaj po prostu tak wyzwoleni, że jakiekolwiek nad nami związanie jest nam nie na rękę, niewygodne. Także często pewnie dzisiaj, czytając przez okulary współczesności historię Józefa, moglibyśmy powiedzieć, że no to jest złe, bo poddał Józef tych ludzi, którzy przyszli do niego po chleb, w niewolę. Czy on ich poddał, sami się poddali, żeby zyskać chleb, zbawienie, tak? Ale zobaczcie, Egipcjanie nie postrzegali Józefa jako tyrana, ale jako wyzwoliciela. W 47-25 czytamy, uratowałeś nasze życie. Kiedy się poddają Józefowi, stwierdzają coś takiego, uratowałeś nasze życie. Cieszyli się, że zostali wyzwoleni z o wiele gorszej niewoli, głodu i śmierci. Zresztą skoro Faraon był nawrócony, a wszystko na to wskazuje, że Józef, służąc mu, sprawił to, że Faraon był nawrócony. Poddaństwo Józefowi, poddaństwo Faraonowi oznaczało o wiele większą wolność właśnie niż to, co mieli do tej pory. Tak? Zobaczcie, poddaństwo Bogu, bycie zniewolonym przez Boga jest tak naprawdę naszą wolnością. Oczywiście nam niewola się kojarzy z czymś złym, ale zobaczcie, w Biblii pewien rodzaj niewoli wcale nie był zły. Jeśli, dam wam taki przykład z Prawa Bożego. Tak? Hebrajczyk mógł stać się niewolnikiem. Tak? Członek, można powiedzieć, Bożego ludu, w cudzysłowie Kościoła, mógł się stać niewolnikiem. Jeśli byłeś kiepskim przedsiębiorcą i miałeś długi, mogłeś oddać się na kilka lat w służbę panu, tak? W służbę jakiemuś bratu Hebrajczykowi, u którego mogłeś zarobić z kolei wystarczająco, by stanąć na nogi i się wykupić. Tak? Po sześciu latach, jak mówi prawo, najdłużej to mogło trwać 6 lat, taki stan, kiedy mogłeś się wykupić i wyjść na wolność. Chyba, że postanowiłeś pozostać w tej niewoli, więc Pan ci wtedy przekuwał ucho, co oznaczało właśnie, że będziesz jego niewolnikiem dalej. Wydaje mi się, że słuchajcie, że poprzez pewną analogię można by wyciągnąć wnioski dla współczesności. Czy nam się wydaje, że słuchajcie, że jesteśmy absolutnie wolni i tak dalej? No nic bardziej mylnego. Bo zobaczcie już taką jedną rzecz, że ci z nas, którzy są mniej przedsiębiorczy, pracują dla innych. Pracujemy dla innych, pracujemy dla szefów, pracujemy dla panów. I to wcale, słuchajcie, ja wiem, że w naszym kraju wszyscy narzekamy, mój ten szef, ten wredny człowiek, to ma tyle, a ja mam tylko tyle, a mi da tę jakąś tam małą tak rzecz. Nie powinniśmy w ten sposób myśleć, tak? Nie powinniśmy się na to gniewać, tak? On jest przedsiębiorczy i ma może więcej. Jeśli my chcemy być wolni naprawdę, słuchajcie, zasada Bożego prawa jest jedna. Bądźmy przedsiębiorczy. Bądźmy zaradni. Otwierajmy własne biznesy. Służmy ludziom lepiej niż nasz szef. Będziemy panowali. To inni będą naszymi niewolnikami, tak? Więc słuchajcie, nie do końca mi się wydaje, że w perspektywie Bożego prawa możemy narzekać, tak, na nasz stan czasami, że nam jest tak źle i szef to obraca milionami, a nam płaci 1500 zł i tak dalej. Nie? Jeśli chcemy być prawdziwie, pieniądze to jest wolność. Bądźmy przedsiębiorczy, tak? Będziemy wtedy panowali. Zobaczcie, Józef, i teraz takie, dochodzę może już pomału do takiej konkluzji. Słuchajcie, Józef testował braci w kontekście grzechu. I teraz pytanie, jak to jest z tymi testami w naszym życiu? Czy my mamy prawo testować innych odnośnie grzechu? Wiemy, że nie tylko Józef testował braci, ale Chrystus testuje uczniów. Mam nadzieję, że pamiętacie nawrócenie Piotra. Najpierw Piotr 3 razy go zdradził. Tak, zanim kur zapieje, zanim pies zastrzeka, nie, tego nie mam w Biblii, z tym psem, zanim kur zapieje, 3 razy się mnie zaprzesz. Po zmartwychwstaniu, czytamy to w Ewangelii Jana, Chrystus siedzi z uczniami, tak, jedzą ryby. Chrystus się odwraca do Piotra i się go pyta: Piotrze, miłujesz mnie? Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Piotrze, miłujesz mnie? Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. I teraz, słuchajcie, następuje ten 3 raz, myślę, ten 3 raz, który naprawdę przeszywa już serce Piotra, bo to jest testowanie. Może podobnie jak ja, kiedy czytacie o tym, myślicie, że ten 3 raz to już za dużo, bo nawet autor tutaj biblijny, Jan, pokazuje, że to jest przykre, bo Piotr już zasmucił się, tak? Już 2 razy powiedział Panu, że go miłuje. Ale Ewangelia Jana wyraźnie stwierdza, że Piotr się właśnie tutaj zasmucił. Ja myślę, że to 3 pytanie przeszyło jego serce. Nawrócił się już do Pana, a Pan go nadal testował, można powiedzieć. Musiał otrzymać to 3 zapewnienie. Także w ten sposób Jezus doprowadził, można powiedzieć, do takiej w tym procesie, do takiego pełnego pojednania. I dzisiaj, słuchajcie, śpiewaliśmy w psalmie 103, tak, że Bóg nie wypomina nam naszych grzechów, więc o co chodzi? Ja myślę, że z tej dzisiejszej opowieści o Józefie uczymy się właśnie tego, że Józef jest typem Chrystusa. Zarówno z przykładu Józefa, jak i z przykładu Chrystusa uczymy się o testach, które czekają na prawdziwych mężów Bożych, na ludzi prawdziwie wierzących. Każdy z nas, słuchajcie, zgrzeszył w jakiś sposób. Grzeszymy nadal. Żyjemy czasami pewnymi naszymi starymi schematami. Jesteśmy czasem bardziej jak bracia, tych 10 braci Józefa, czy 9, którzy próbowali go zabić. Powinniśmy stać się tymi braćmi, tak jak Juda, którzy oddają swoje życie za innych. Pytanie, jakie stało, zobaczcie, mówiąc jeszcze o Józefie i Jezusie, obaj sami byli testowani przez Boga. A test był zawsze jeden. Zobaczcie. Czy zgodzisz się na cierpienia? Czy zgodzisz się na utratę chwały, aby stać się świadectwem i zbawieniem dla innych? Józef musiał odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy zgodzisz się na doświadczenie cierpienia i utratę chwały? Tak? Kiedy Józef stracił tą chwałę? No właśnie kiedy był w domu Potyfara. Tak? Potyfar go bardzo polubił, dał mu jeszcze jakąś chwałę, dał mu posadę, teraz mógł zyskać jeszcze lepszą posadę, gdyby się tylko przespał z żoną swego pana. Ale nie. Czy zgodzisz się na utratę chwały, aby stać się świadectwem dla innych? Józef i Jezus, obaj. Nie? Chrystus też musiał wyrzec się swojej chwały, jak czytamy w Filipian, aby stać się świadectwem i zbawieniem dla innych. I z tych obu, słuchajcie, przykładów uczymy się, że Bóg w taki sposób, słuchajcie, nie wypomina nam grzechów, bo o tym wyraźnie mówi Psalm 103, ale Bóg nas testuje. Bóg nas testuje po to, abyśmy się stawali mężami. Też mówię do kobiet. Naprawdę ludźmi oddanymi Bogu, ludźmi, którzy są dojrzali, ludźmi, którzy potrafią się poświęcać dla innych. Czy Chrystus może nas testować? Słuchajcie, ja myślę, że tak jak czytaliśmy w Ewangelii dzisiaj Mateusza, Jezus przebacza nam 70 razy 7. Kiedy On mówi do uczniów, że macie przebaczyć 77 razy swojemu bratu, to On jest pierwszy, który tak czyni. Ale wydaje mi się, że przebaczenie, słuchajcie, nie jest tanim aktem. Dla Boga przebaczenie nie jest tanim aktem. Przebaczenie wiąże się z testowaniem, tak? Jeśli przychodzimy, zobaczcie, jeśli chcemy od Boga uzyskać przebaczenie, to oznacza, że po prostu z definicji będziemy musieli się stać innymi ludźmi. Bóg w subtelny sposób w życiu, poprzez różne doświadczenia, nawet poprzez to, jak On działa wewnątrz nas. Czasami mamy różne stany, jakieś obawy, lęki. Czasami niektórzy, tak jak rozmawiam z niektórymi z was, wiecie, nie? Też myślę, że to jest działanie ducha czasami, jak nam potrafi przypomnieć pewne sytuacje z naszego życia, kiedy żeśmy zrobili komuś jakąś krzywdę, żeśmy wyrządzili jakieś zło, w jaki sposób żeśmy się zachowali. Także kiedy do Boga przychodzimy po przebaczenie, jeśli rzeczywiście je chcemy otrzymać, to z tego Judy, który pragnął zamordować swego brata, przynajmniej pragnął na nim zarobić, powinniśmy się stać Judą, który jest w stanie, jest gotów złożyć swoje życie za innych. Tak? To jest ta transformacja, która się dokonuje w procesie przebaczenia. On, Chrystus, pyta nas, bada nas i pyta nas, czy już wyciągnęliśmy odpowiednią lekcję z naszego grzechu. Czasem doprowadzi nas na skraj ubóstwa, może tego fizycznego, ale też duchowego, emocjonalnego, abyśmy zyskali Jego, abyśmy zyskali Chrystusa. Pamiętajmy, kim jest Chrystus. To jest ten Alfa i Omega, który w Księdze Objawienia, tak, drugi rozdział się rozpoczyna, to jest ten, który przechadza się pośród zborów. To jest ten, który bada, który nas ogląda. Dlaczego? Bo to jest jakiś zły Bóg, bo to jest jakiś wredny Bóg, który chce... Nie. On chce doprowadzić nas do pojednania. On chce doprowadzić nas właśnie do takiego poziomu, abyśmy się nauczyli jego charakteru, abyśmy z tego Judy, zabójcy, braci, stali się Judą, który sam oddaje swoje życie za innych. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za przykład pojednania, za przykład testów wiary, jakie przeszli bracia Józefa. Panie, wiemy, że Ty, Panie, objawiłeś nam nadzieję, Ty dałeś nam nadzieję na to, że będziemy tak jak Ty. I prosimy Cię, Boże, abyś działał w naszym życiu, abyś je przemieniał na swój obraz, abyś zechciał, Panie, czynić z nas prawdziwych mężów Bożych, takich, którzy będą potrafili wskazywać na Ciebie innym, Panie. I dzięki temu, aby świat zyskał bogactwo poznania Ciebie, Jezu Chryste, Ty, który się poświęciłeś dla wszystkich innych, Ty, który, Panie, porzuciłeś swoją chwałę, Ty, który opuściłeś to miejsce przywilejów i stałeś się sługą, posłusznym sługą Ojcu, aż do śmierci. I dlatego, Panie, otrzymałeś wszystko, dlatego stałeś się władcą nad narodami i dlatego jesteśmy Tobie poddani. Prosimy Cię o mądre serca, prosimy Cię o serca, które pragną być blisko Ciebie i pragną być takie jak Ty. Amen.